Zastanawiam się, jakimi słowami was przywitać. Może dzisiaj najbardziej pasuje ladies and gentlemen. Noc Oscarowa w końcu, rozdanie Oscarów. Ale rozumiem, że dla większości z was, czy z nas, są sprawy daleko ważniejsze niż Oscary. Ważniejsze jest chociażby to, co Bóg mówi do nas w czasie skupienia, w takim osobistym czasie z Bogiem, który wielu z nas sobie bardzo ceni. Ja wczoraj w czasie skupienia przeczytałem, no właśnie, a jak tam wasz czas skupienia, osobisty czas z Bogiem, jak wam wychodzi? Wczoraj w czasie skupienia czytałem o Jonaszu i Bóg powiedział do niego, przeczytam wam prosto z mojego bezcennego notatnika, idź do Niniwy, wielkiego miasta i upomnij ją, bo nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. Mamy tutaj do czynienia z czymś bardzo wartościowym. Bóg kieruje do Jonasza polecenie, co ma zrobić, co jest jego zadaniem. Kierunkuje go, można powiedzieć, ustawia jego życie na cel. Określa, czym powinien się zajmować. Co to ma wspólnego z nami? To, że Bóg kierunkuje jakiegoś człowieka, kieruje do niego jakieś słowa, jak w przypadku Jonasza, w życiu naśladowcy Chrystusa, kogoś, kto jemu zaufał, jest normą, powtarzającym się doświadczeniem. Bóg kieruje do nas jakieś słowa i nasze serca rezonują. Wczoraj w czasie skupienia moje serce zareagowało na te właśnie słowa, skierowane pierwotnie do Jonasza. Moje serce wpadło w rezonans. Bóg użył słów z Biblii, by powiedzieć coś do mnie. Do Jonasza Bóg powiedział, idź do Niniwy. Jak to się ma do mnie? Gdzie ja mam pójść i co mam powiedzieć? Musiałem odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo przecież nie pójdę do Niniwy, chociażby dlatego, że to miasto dzisiaj nie istnieje. Jest tam dzisiaj stanowisko archeologiczne w dzisiejszym Iraku na północny wschód od Mosulu, gdzie właśnie wydobywa się szczątki Niniwy, starożytnej stolicy Asyrii, tak naprawdę stolicy świata. To było najpotężniejsze miasto w tamtym świecie. Jak więc mam zastosować te słowa, które Bóg kieruje do mnie z Księgi Jonasza? Z tym nie ma problemu, bo tu akurat przychodzi nam z pomocą Paraklet, Duch Święty, który szepce nam do serca osobiste zastosowanie. I każdy z nas, kto zaufał Chrystusowi, może tego doświadczyć, że Bóg o czymś przekonuje. Najpiękniejsza chwila poranka, gdy Bóg coś mówi. I potem w ciągu dnia czy paru dni mogę do tego powracać. Bóg powiedział do Jonasza, idź do Niniwy. A co Bóg szepnął, Duch Święty szepnął mi, co jest moją misją, a raczej misją nas, naszej wspólnoty, zanoszenie Ewangelii do otoczenia? Owszem, ale nie tylko. Co takiego specyficznego, szczególnego mamy, co Bóg mógłby zanieść tutaj przez nas do świata? Model Kościoła opartego na budowaniu uczniów. Wzór Kościoła opartego na budowaniu ludzi na uczniów Chrystusa. Taki wzór się szczególnie Bogu podoba. Przeciwnym modelem jest anonimowy tłum. Tutaj u nas odwrotnie. Najważniejsze są więzi, ale specyficzne, gdzie jedni budują drugich. Istotą tego budowania jest stawianie wyzwań, jak klasy w szkole. Kościół jak klasy w szkole. Przeciwieństwem jest Kościół, w którym nie ma klas, lecz wszyscy uczniowie są zwoływani do auli albo do sali gimnastycznej, gdzie jeden, powiedzmy, dyrektor do wszystkich przemawia. Naszą misją jest pokazać wzór Kościoła, który jest oparty na budowaniu uczniów Chrystusa w małych kręgach, jedni przez drugich, gdzieś tam w tygodniu. Nie wszystkim się to podoba, gdy widzą, że w tych małych grupach stawiane są wyzwania. Mówią czasami, to dyktatura. I chętnie sprowadziliby nas do sali gimnastycznej. Ale nasza misja jest akurat odwrotna. Wzór Kościoła uczniów Chrystusa w małych kręgach, w małych grupach, tak jak Jezus ze swoimi uczniami i dalej apostołowie. Jestem osobiście przekonany, że jest to coś, co się szczególnie Bogu podoba, bo to jest tak naprawdę jedyny sposób na wypełnienie największego pragnienia Chrystusa, które zostawił wszystkim chrześcijanom w wielkim posłannictwie. Tak? Zobaczmy, Ewangelia Mateusza 28. Być może tego tekstu nie będziemy mieli na ekranie, ale brzmi on w ten sposób. Idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. A wcześniej Jezus pokazał, co to znaczy na swoich uczniach. Dlatego taki model Kościoła, mam przekonanie, Bogu szczególnie się podoba, jest dla Niego jak gra na kotłach. Gra na kotłach. Wiecie, co to jest gra na kotłach? O co chodzi w grze na kotłach? Chodzi mi o film, który zdobył najwięcej nominacji do Oscarów, La La Land. W tym filmie jest fascynująca muzyka, a to, co w tej muzyce szczególnie mi się podoba, to mocne zaakcentowanie gry na kotłach. Kocioł to w perkusji drugi co do wielkości bęben, który stoi samodzielnie sobie na podłodze, na nóżkach. W takich zestawach zaawansowanych jest ich dwa. Dzisiaj akurat Bartek nie mógł grać na kotłach, nawet na jednym, ponieważ gdzieś zapodziały się nóżki, także tego kotła nie ma, ale Bartek wie, o co chodzi. I właśnie zaakcentowanie gry na kotłach daje specyficzny klimat, nadaje muzyce, jeszcze w połączeniu z układami choreograficznymi. W każdym razie w filmie La La Land po prostu mistrzostwo świata. Siadłbym na ziemi, gdybym nie siedział na fotelu. Chrystus i pierwsi chrześcijanie pokazali model Kościoła opartego na budowaniu uczniów. I to jest taki niuans, takie jakby zaakcentowanie kotłów. I Bogu się to szczególnie podoba. Rolą naszej wspólnoty jest ten model stosować i pokazywać taki wzór. To nie znaczy, że takich wspólnot w Polsce nie ma, a zwłaszcza na świecie, ale jest ogromne zapotrzebowanie w dzisiejszym chrześcijaństwie na taki wzór. Jonasz usłyszał od Boga, idź do Niniwy, stolicy świata i powiedz to, a to. A taki Paweł apostoł co usłyszał? Gdzie miał zanieść wzór? Do ówczesnej stolicy świata, Rzymu, miał stanąć przed Cezarem. A ja usłyszałem w czasie skupienia, że misją naszej wspólnoty jest pokazywanie właśnie tego wzoru Kościoła uczniów Chrystusa. No i gdzie mamy ten wzór zanieść? Gdzie ten wzór zaniesiemy? do Czechowic Dziedzic, Pszczyny, dalej jeszcze, do Warszawy i tyle. Jeżeli Warszawa to już jest stolica świata, no metro ma, tak? Ale ile stacji ma metro w Warszawie? Tylko 28. A jest takie miasto na świecie, które ma 468 stacji metra, a drugie za nim na świecie nie ma nawet połowy z tego. Więc jakbyśmy chcieli odwzorować, Jonasz miał iść do Niniwy, Paweł do Rzymu, a my dzisiaj, gdzie mamy się zatrzymać? Co byście wstawili? Nie będę gasił ducha. Tak czy inaczej, nasza misja to pocisnąć ten wzór dalej i to jest autentyczna nasza misja. Ale to wszystko to dopiero tło, sposób rozsyłu, jaka jest treść do przesłania na tych łączach. Dzisiaj kolejna myśl do przesłania. Poznajemy dary Ewangelii Jana, kolejny odcinek i jak się w niego mocno wczytamy, to zobaczymy Jezusa, jak staje przed pewnym dylematem. Przeczytajmy pierwszą część. To są słowa Jezusa. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do spożycia. Jezus wypowiedział te słowa w pewnym kontekście i dopiero poznanie kontekstu pozwala nam uchwycić, o co chodzi. Pozwala uchwycić dylemat, jaki tutaj wisi w powietrzu. Patrzmy, co działo się wcześniej, wcześniejsze wersy 6 rozdziału, przeczytajmy. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Usiedli mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. Rzekł im Jezus, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Rzekli więc do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Taki jest kontekst. Jezus rozmnożył chleb dla tysięcy ludzi. Gdy ludzie zobaczyli, co Jezus zrobił, zareagowali w specyficzny sposób, powiedzieli, wers 34, dawaj nam zawsze tego chleba. O co im chodziło? We wcześniejszych wykładach zostało uzasadnione, że nie chodziło im o zaspokojenie potrzeb materialnych. Chodziło o cudowne, doniosłe zdarzenie religijne. Dostrzegli w tym zdarzeniu, w rozmnożeniu chleba, pewien konkret, na którym mogliby oprzeć swoją wiarę. Nauczanie Jezusa było trudne, ulotne. Wyzwania, które stawiał, były trudne. A tu jest coś łatwiejszego. Po prostu wystarczyło uczestniczyć. Gdyby tak Jezus ciągle rozmnażał chleb, gdyby mogli ciągle, regularnie uczestniczyć w czymś takim, mieliby coś, na czym mogliby oprzeć swoją wiarę. tu właśnie Jezus staje wobec dylematu, przynajmniej z naszej perspektywy, ponieważ On rozstrzygał ten dylemat natychmiast, błyskawicznie. Taki dylemat. Czy pójść za pragnieniami ludzi, zrobić dla nich coś łatwiejszego, a jednocześnie bardzo przyciągającego, jak każdy cud, gdyby utożsamienie się z Jego ruchem polegało na uczestniczeniu, na cudownym, regularnym spożywaniu czegoś, Jezus miałby za sobą tłumy. Wystarczyło tylko zgodzić się na to, czego tłumy chciały. Taki dylemat. Czy jednak trzymać wysoko poprzeczkę, trudne wyzwania, oddanie całego serca Bogu, czyli inaczej nawrócenie, oddanie Bogu całego życia, wszystkich Jego zakamarków. Jezus trzymał poprzeczkę, ale ta mowa była dla ludzi trudna i w następnym odcinku zobaczymy, że prawie wszyscy odejdą. A może by tak uprościć drogę, sprowadzić utożsamienie się z Nim do regularnego, cudownego spożywania czegoś, do jakiegoś rytuału i mieć przy sobie tłumy? Jak Jezus odpowiedział na tą presję i oczekiwanie wyrażone słowami: dawaj nam zawsze tego chleba, by właśnie sprowadzić wszystko do uczestniczenia w czymś wzniosłym, regularnym, cudownym, jak jedzenie cudownie rozmnożonego chleba. Jak Jezus odpowiedział na tą fascynację cudownie rozmnożonym chlebem? Jeszcze raz wers 51. Mówi: rozpocznę jeszcze troszeczkę wcześniej. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. I teraz to. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jezus odpowiada: chcecie coś spożywać? To spożywajcie moje ciało, dane za życie świata. Chcecie koniecznie coś spożywać? Moje ciało. Jaki był efekt tych słów? Patrzmy jeszcze raz, wers 52. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak On może nam dać swoje ciało do spożycia? Te słowa wzbudziły kontrowersje, sprzeczano się, czyli powstało kilka wytłumaczeń tych słów Jezusa. Co to znaczy, że Jezus daje swoje ciało za życie świata? A co to znaczyło? W jaki sposób Jezus da swoje ciało za życie świata? Podpowiedź do tego pytania była bardzo blisko i przeczytajmy jeszcze wers 4 jeszcze raz tego 6 rozdziału Ewangelii Jana. Zbliżało się święto żydowskie Pascha. Na czym to święto polegało? Momentem kulminacyjnym Paschy było spożywanie mięsa baranka złożonego na ofiarę. Ten baranek spożywany podczas Paschy symbolizował, że musiało być oddane życie, by rozwiązać problem grzechu. A więc jest problem do rozwiązania. Tym problemem jest oczywiście grzech człowieka. I zabicie baranka w obrzędzie paschalnym było symbolem, że chcąc rozwiązać problem grzechu, ktoś będzie musiał umrzeć, ktoś będzie musiał oddać życie. Kto? Jezus Chrystus, Syn Boży. Jak więc Jezus odda swoje życie, za swoje ciało za życie świata? Gdy weźmie na siebie nasze grzechy, gdy nasze grzechy na Nim spoczną, Bóg Ojciec wyda wyrok i Chrystus umrze za nasze grzechy. Tak jak chleb jest potrzebny, by żyć fizycznie, Tak Jego ciało oddane na ofiarę na krzyżu jest potrzebne, abym żył wiecznie. Więc Jezus powiedział, jeszcze raz, wers 51, jeżeli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jakie pytanie powstaje, gdy patrzymy na te słowa? Jak można spożywać ciało Jezusa? Jak ważne jest to pytanie, patrząc na ten 51? Kto spożywa, będzie żył na wieki. Od odpowiedzi na to pytanie, od właściwej odpowiedzi na to pytanie zależy moje wieczne życie. Gdzie będę spędzał wieczność? Istnieje chleb dający wieczne życie, trzeba go zjeść. Więc co to znaczy jeść chleb, którym jest ciało Jezusa? Czy Jezus mówi dosłownie, literalnie, czy w przenośni? Czy trzeba coś zjeść fizycznie? Czy jest to przenośnia wskazująca na coś innego, co trzeba zrobić? Od odpowiedzi na to pytanie zależy najwięcej. Ta kontrowersja występuje dzisiaj z niezmniejszoną siłą. Czy mamy życie wieczne dlatego, że coś dosłownie spożyjemy? Czy jest to metafora, która oznacza coś innego, co koniecznie potrzebujemy zrobić, aby mieć życie wieczne? Co Jezus miał na myśli? Jak taki problem może być rozstrzygnięty? O znaczeniu jakiegoś zdania w Bożym Słowie przesądza zawsze kontekst, czyli inne miejsca w Piśmie, które jakby rzucają światło. Jakie znaczenie wskazuje najbliższy kontekst? Popatrzmy jeszcze raz wers 47. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Te słowa wspierają hipotezę, że Jezus używa tutaj metafory, ma na myśli wiarę. Zjeść Jego ciało, to znaczy uwierzyć, że ofiara, którą złożył ze swego ciała, jest wystarczającym i skutecznym rozwiązaniem problemu mojego grzechu. Ten kontekst wskazuje na wiarę. Ale może trzeba te dwie rzeczy połączyć. Wiarę w czyn Jezusa i wiarę w udział w fizycznym spożywaniu. Szukajmy dalej. Dalszy kontekst, na przykład święty Paweł, list do Galatów. Popatrzmy. A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy. Człowiek osiąga usprawiedliwienie jedynie przez wiarę w Jezusa. Człowiek ma skłonność do opierania się na wypełnianiu jakichś uczynków, dlatego Paweł apostoł mówi, że wiara nasza powinna opierać się wyłącznie na tym, co zrobił Jezus Chrystus. Czuję się bezpieczny nie dlatego, że ja coś robię, ale wyłącznie dlatego, że Chrystus coś zrobił dla mnie. Co w takim razie oznacza zjeść chleb, którym jest ciało Chrystusa? Konteksty, które wskazałem, mówią, że to metafora. Zjeść ciało Chrystusa to uwierzyć, że ofiara, którą złożył ze swego ciała, jest wystarczającym i skutecznym rozwiązaniem problemu mojego grzechu. A zaufać Chrystusowi oznacza jednocześnie odwrócić swoje zaufanie od tego, co ja robię i skierować je w całości na to, co On zrobił. Według tych kontekstów spożywanie ciała Chrystusa to metafora, która oznacza wiarę. Ale jest jeszcze jeden kontekst, który można nazwać tutaj kontekstem sytuacyjnym, cała sytuacja, w której Jezus wypowiedział te słowa. Gdy Jezus rozmnożył chleb, nakarmił tysiące ludzi, Jego rozmówcy domagali się, żeby ciągle powtarzał ten cud. Chcieli czegoś prostego, widzialnego, na czym mogliby oprzeć swoją wiarę. Dlatego mówili, dawaj nam zawsze tego chleba. Jezus odpowiada, potrzebujecie innego chleba, w cudzysłowie. Jak zjecie moje ciało, będziecie żyli. Używa obrazu chleba, bo ludzie domagali się chleba. To tak jakby, no może jakaś ilustracja. Mąż jest, powiedzmy, zwariowanym miłośnikiem motoryzacji i lubi malować swoje pojazdy, liczne pojazdy, na żółto i na niebiesko. Pyta swoją żonę, czemu jesteś taka smutna? Żona odpowiada, może byś moje życie pomalował na żółto i na niebiesko. Żona wraca do domu z pracy i ma wszystko pomalowane na żółto i na niebiesko. To się dogadali. Mąż nie zrozumiał metafory, wziął ją literalnie. Albo powiedzmy, mąż jest miłośnikiem modelarstwa, skleja swój kolejny model. Żona mówi, może byś tak nas skleił. Budzi się rano obok swojego męża, przyklejona do niego. Mąż nie zrozumiał metafory. Mam kontynuować przykłady? No to może żona teraz. Żona, powiedzmy, nie interesuje ją nic oprócz gotowania. Mąż mówi do żony, może byś tak nas ugotowała. Aż strach pomyśleć, jak mogła to zrozumieć. Czy Jezus używa tutaj metafory, czy musimy fizycznie coś zjeść, żeby mieć życie wieczne? Jak Jezus pomaga zrozumieć, o co mu chodzi? Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. Popatrzmy. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Ludzie powiedzieli do Jezusa, dawaj nam zawsze tego chleba. Interesował ich prostszy i łatwiejszy sposób identyfikacji z ruchem Jezusa, niż pójście za wyzwaniami, które rzucał, by oddać Bogu całe życie, całe serce. Woleli coś łatwiejszego, jak regularne spożywanie. Było w tym też coś bardzo przyciągającego, no, jak w każdym nadprzyrodzonym zjawisku. Ale skąd im to przyszło na myśl? Czy to była ich oryginalna idea? Zobaczmy, w jakim kontekście żyli tamci ludzie. Jak tamci ludzie, z którymi Jezus rozmawiał, pojmowali sprawy związane z Bogiem. Zobaczmy, jak opisuje to autor listu do Hebrajczyków, 9 rozdział tego listu. To zaś jest obrazem czasu teraźniejszego, a składa się w nim dary i ofiary, nie mogące jednak udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą. Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, a polegają jedynie na pokarmach, napojach i różnych obmyciach. Ci ludzie byli Żydami, w tamtym czasie istniała żydowska świątynia. Udział w kulcie polegał na pokarmach, napojach, obmyciach. I wszyscy ludzie od dziecka uczestniczyli w kulcie, coś jedli, coś pili, coś obmywali. I nic dziwnego, że teraz chcieli sprowadzić ruch Jezusa do sfery znanych im pojęć, stworzyć nową religię, która też polegałaby na jedzeniu i piciu, obmywaniu. Był tylko jeden problem, jak ze skutecznością tej drogi. Na ile udział w kulcie był skuteczny i rozwiązywał duchowe problemy. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że w ogóle nie był skuteczny. Udział w tym kulcie nie zmieniał serca. Był ustanowiony do czasu naprawy, czyli do czasu prawdziwego rozwiązania. Trzeba czegoś innego niż jedzenie czegoś, choćby najcudowniejsze. Tym czymś jest wiara. Jeśli więc Jezus posługiwał się metaforą, to jak pomaga swoim słuchaczom odkryć, że to metafora? Mówi o czym? Powróćmy do głównego tekstu. Jak pomaga odkryć, że to jest metafora? Mówi o czym? O piciu krwi. Nam, w naszym kontekście kulturowym, to się tak fajnie czyta. Tak? Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, bo od razu nam się to kojarzy z komunią, bo od dziecka większość Polaków jest uczona powiązania tego fragmentu z komunią, a więc czymś wzniosłym. Natomiast w uszach tamtych ludzi to brzmiało zupełnie przeciwnie. Musimy zdawać sobie sprawę, że nie było bardziej obrzydliwej rzeczy dla Żyda, jak picie krwi. Gdy w pierwszym kościele trzeba było rozwiązać napięcia między chrześcijanami pochodzenia żydowskiego i chrześcijanami pochodzenia pogańskiego, to właśnie o to zostali poproszeni poganie, by się powstrzymywali ze względu na ich braci Żydów od spożywania krwi. A teraz Jezus mówi, krew moja jest prawdziwym napojem. Chcecie jeść i pić? To pijcie moją krew. Czy Jezus zniósł jeden zewnętrzny rytuał, by ustanowić drugi? Kontekst wskazuje, że nie. Kult żydowski był jedynie makietą tego, co jest istotą. To, co prawdziwe, dzieje się jedynie przez wiarę. Bóg jest duchem i to, co skuteczne, dzieje się w duchu człowieka przez wiarę. Cała reszta to znaki. Dlaczego więc Jezus użył tej metafory? Ponieważ akurat mówił do ludzi, którzy domagali się sprowadzenia wszystkiego, więzi człowieka z Bogiem, do religijnych obrzędów jedzenia i picia. A potrzebowali przenieść swoje zaufanie z obrzędów na Jego osobę. Dla Jezusa nie było dylematu, chociaż będzie go to kosztowało, odejście wielu uczniów, prawie wszystkich. Jak się o tym przekonamy w następnym fragmencie. Dla Jezusa nie było dylematu, że to jest słuszna droga, ale jest dylemat dla nas. Mamy do wyboru dwie drogi. Trudniejszą, wąską, bez obniżania poprzeczki. Droga za Chrystusem polega na złożeniu całkowitego zaufania w Nim, tylko w tym, co On zrobił i co chce zrobić w moim życiu. Dlatego oddaję Mu całe moje życie, całe moje serce Jemu, aby mógł zrobić to, co może. Jest to decyzja na miarę nawrócenia, ale jest inna droga, łatwiejsza, jednocześnie bardziej przyciągająca, sprowadzenie więzi z Bogiem do religijnych czynności, wzniosłych, cudownych. Jednak to coś innego niż oddanie Bogu całego swojego serca. Tu w tym systemie serce mogę sobie oddać temu, czemu chcę. Co jest dla mnie najważniejsze. Jakiejś swojej idei, jakiemuś swojemu planowi, który mi się akurat bardzo podoba. A temat z Bogiem załatwiam wzniośle i cudownie. Ale czy załatwiam? Odkrycie tych rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, tego kontekstu, który wskazuje, o co Jezusowi naprawdę chodzi, nie jest trudne. No, może trochę tutaj w naszym kontekście kulturowym, bo od dziecka jesteśmy uczeni takiej, a nie innej interpretacji, ale kto gorliwiej poszuka, to nie jest takie trudne do odkrycia. A więc nie jest to problem głównie intelektualny, ale problem woli. Problem wyboru. I ten wybór dotyczy mnie osobiście. Co jestem gotów Bogu oddać? Czy chcę mieć Boga nad sobą do tego stopnia, że oddam Mu całe moje serce? Czy jednak najgłębsze zakamarki serca wolę zachować dla siebie? Dla paru spraw bezcennych, o których ja sam zadecyduję, tak jak ja będę chciał. Jednak ten dylemat, na który dzisiaj patrzymy, dotyczy też innych. Jeżeli jestem kimś, kto ma wpływ na innych ludzi, może nawet jestem jakimś religijnym liderem, to naturalnym jest myślenie, jak tu przyciągnąć ludzi. Przywództwo zawsze stoi przed wyzwaniem, jak przyciągnąć więcej ludzi. I istnieje pokusa, by obniżyć poprzeczkę. Ale istnieje niebezpieczeństwo, że obniżając poprzeczkę, damy ludziom zamiast wiecznego zbawienia doczesny tłum. Doczesne, wzniosłe, religijne przeżycia w tłumie, może i wspaniałe przeżycia we wspaniałym tłumie, tylko że tu i teraz. A z wieczności z Bogiem figa z makiem. Bardzo duża odpowiedzialność. Ludziom wszystko można wmówić. Wystarczy im od dziecka coś powtarzać. Na tym polega religijna socjalizacja. Wiadomo. Dlatego jest pytanie, jaki cel mi przyświeca? Czy przyciągnąć więcej ludzi? Czy skutecznie pomóc na drodze do życia wiecznego? Jak utrzymamy poprzeczkę, będzie mniej ludzi. Jezus powiedział o wąskiej drodze do życia wiecznego. Czy więc warto obniżać i mieć tłumy? Motyw z filmu La La Land, który dzisiaj ściga się o Oscary, muzyk jazzowy ma dylemat. Utrzymać poprzeczkę i mieć stosunkowo nielicznych słuchaczy i trochę cienko prząść, czy obniżyć poprzeczkę, żeby tak trochę chałturzyć, żeby chciały słuchać tłumy. Przepiękny motyw w tym filmie. Ktoś mówi do niego, Miałeś przecież marzenia. Miałeś uprawiać prawdziwy jazz. Ale żeby były tłumy, no to poprzeczkę trzeba obniżyć. Główna myśl tego filmu: kochajmy marzycieli. Marzą czasami o wielkich, wzniosłych rzeczach, ale przychodzi im za to zapłacić sporą cenę. Mimo wszystko warto. A tutaj u nas jazz, piękna sprawa. Kotły, ale jest coś wspanialszego od jazzu. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś krytykować. I mam nadzieję, że nie zostanie to tak odebrane, to co powiedziałem. Zaangażowanie ludzi w religię jest odbiciem ich osobistych wyborów i pełny szacunek, a nawet miłość do każdego człowieka. Każdy ma prawo do osobistych wyborów. Gdyby ktoś postanowił jakimś sposobem unicestwić jakąś religię, to choćby nie wiem, jak się starał, ona i tak się odrodzi i będzie się miała dobrze, bo jest wyrazem tego, co dzieje się w sercach ludzi. I nie chodzi o jakąkolwiek krytykę, chodzi tylko o twój osobisty wybór. Ty jesteś na rozdrożu, stoisz przed wyborem, którą drogą pójdziesz, wąską czy szeroką. Masz prawo pójść każdą. Czy bliżej istoty, czy bliżej popularności. Jeżeli będziesz snuł czy snuła takie rozważania, którą drogą pójść, to pomyśl o tym, że Jezus, a także Jego najbliżsi uczniowie, taki Piotr apostoł na przykład, poszli za istotą. Nie obniżyli poprzeczki, nawet odrobinę. Pomyśl, czy nie pójść ich śladem i oddać Bogu całe swoje serce, bez jednego zakamarka zostawionego sobie, bez jednego postanowienia troszeczkę inaczej niż Bóg chce. Bądź muzykiem jazzowym, w tym duchowym sensie. Ten dylemat zawęzić i utrzymać jakość, czy rozszerzyć i pozyskać tłumy, dotyczy też modelu Kościoła. Poświęcić się budowaniu małej grupy uczniów, gdzie efekt będzie kiedyś kosztem spektakularnych sukcesów tu i teraz. Ale możesz wiedzieć, że wstępujesz w ślady Jezusa i apostołów. To co, zaniesiemy ten wzór Kościoła w świat? Postarajmy się, by nasze budowanie uczniów w tym tygodniu, czy bycie uczniem, miało jak najwyższą wartość. Przyłóżmy się do tego z całego serca. To jak będzie? Poniesiemy ten wzór Kościoła w świat? Również tam, gdzie jest metro? Ale nie wiem, czy wiecie, że w przyszłym roku, czyli 2018, ma ruszyć budowa pierwszej linii metra w Krakowie. Z Bronowic przez Stare Miasto do Nowej Huty. Jedynym mieście w Polsce poza Warszawą, które rzuca się na ten krok, będzie prawdziwa metropolia. A jutro rano już będzie wiadomo, czy kochamy marzycieli, więc życzę wam miłego wieczoru i do zobaczenia.